to przedstawienie o spełnieniu obietnicy danej przez Boga w ogrodzie Eden. Pierwsi ludzie zwątpili w miłość Boga, nie posłuchali Go. Musieli ponieść konsekwencje swojego czynu i opuścić rajski ogród. Bóg nie przestał jednak kochać ludzi, nie zostawił ich bez nadziei. Obiecał, że ześle Zbawiciela. I ludzie czekali i prosili Boga o spełnienie obietnicy. Po całej ziemi rozlegało się pełne nadziei wołanie: Maranata, przyjdź Panie! Bóg, widząc smutek ludzi, postanowił, że nadszedł czas spełnić daną obietnicę i zesłać Mesjasza. I tutaj zaczyna się historia Maryi i Józefa.
Trzeba zauważyć, że na temat narodzenia Pana Jezusa znajdujemy informacje w Ewangeliach, ale tutaj trzeba to również zaznaczyć, nie we wszystkich. Ewangelia według świętego Marka nie posiada opisu narodzenia Pana Jezusa. O tym, kim był Jezus, musimy sięgnąć dopiero do 6 rozdziału Ewangelii według świętego Marka, gdzie się mówi o tym, że Jezus był synem cieśli. To jest ta informacja. W Ewangelii według świętego Jana mamy słynny prolog. Jezus, który jest nazwany Słowem i zaczyna się od tych słynnych słów. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I tam w wersecie 14 pojawia się ten słynny werset, który znamy też z naszej polskiej kolędy. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dosłownie tekst grecki mówi kai hologos sarx egeneto, kai eskenosen en humin, czyli Logos Boży stał się ludzkim, prawdziwym ciałem i rozbiło to słowo namiot pomiędzy ludźmi. I to jest jedyna informacja tak naprawdę. Później mówi się o tym, że Jezus jest synem Józefa z Nazaretu. Następnie takim bardzo ważnym elementem jest opis, który znajdujemy w Ewangelii według świętego Mateusza i według świętego Łukasza. Tutaj mamy dwa rozdziały poświęcone narodzeniu Pana Jezusa i te rozdziały są o tyle ciekawe, że chociaż zarówno tekst Mateusza, jak i tekst Łukasza mówi o narodzeniu Pana Jezusa, to w Ewangelii według świętego Mateusza znajdujemy to wszystko z perspektywy Józefa. Józef milczący, który nic nie mówi, który wiele robi, ale tak naprawdę nie pada tam ani jedno słowo Józefa. Natomiast w Ewangelii według świętego Łukasza mamy wszystko z perspektywy Maryi. Czyli podsumowując, Ewangelie są bardzo oszczędne, bo tak naprawdę głównym źródłem jest Ewangelia według świętego Mateusza, 2 rozdziały, Ewangelia według świętego Łukasza, 2 rozdziały i mamy w Ewangelii według świętego Jana wzmiankę w prologu. I to jest wszystko.
Czyli tak naprawdę to jest bardzo mało, jak z tego, co ksiądz mówi.
Tak, to jest mało oczywiście, bo jeżeli mówimy o Jezusie Chrystusie, a więc o kimś absolutnie wyjątkowym, najważniejszym, to spodziewalibyśmy się tutaj bardzo długich opisów. Drodzy Państwo, to wynikało z tego, że w pierwotnym Kościele, w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, zainteresowanie Jezusem było głównie zainteresowaniem dotyczącym Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Pierwsi chrześcijanie nie mieli takiej ciekawości biograficznej, jak my dzisiaj mamy. Nie chodziło o to, żeby stworzyć biografię Pana Jezusa. Ich interesowało przede wszystkim wydarzenie męki, śmierci i zmartwychwstania, czyli kerygmat, kiedy święty Paweł i inni misjonarze chrześcijańscy udawali się, aby głosić Ewangelię. Oni nie opowiadali o Jezusie całej historii. Oni skupiali się głównie na męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Stąd właśnie mamy taką sytuację.
jedna z zawsze z podstawowych informacji, jeżeli chodzi o jakieś biografie, no to zawsze jest dzień, data urodzin. No i właśnie, i czy my jesteśmy pewni tego w 100%? Kiedy narodził się Jezus Chrystus?
To jest trochę paradoksalne, bo w naszych kalendarzach liczymy lata od Chrystusa, mówimy przed Chrystusem i po Chrystusie, czyli od Dionizego Małego, mnicha, który w taką datę ustalił datę narodzin Jezusa jako rok zerowy, tak możemy powiedzieć. W rzeczywistości wiemy o tym, że Dionizy Mały się pomylił i tak paradoksalnie mówiąc, Pan Jezus urodził się przed Chrystusem. I tutaj określenie dokładnej daty jest bardzo trudne. Ksiądz profesor Tadeusz Kazabuła mówi na przykład, że Jezus przyszedł na świat pomiędzy 8 a 6 rokiem przed Chrystusem. Normalnie w starożytnym świecie liczono lata od założenia Rzymu, więc on zakłada, że było to pomiędzy rokiem 746 a 748 według kalendarza rzymskiego, więc dokładnej daty my nie możemy ustalić. Jest to kilka lat przed Chrystusem. Natomiast to, co jest istotne, to na pewno dokonuje się to za panowania cesarza Oktawiana Augusta w czasie spisu ludności Palestyny przeprowadzonego przez gubernatora Syrii, którym był wtedy niejaki Sentius Saturninus. Więc my mamy kontekst historyczny pewny. Teraz sprzeczanie się o lata, dokładny rok, jest trudniejsze, bo Dionizy Mały, jak powiedziałem, zakładał, że narodzenie Jezusa to jest ten rok zero. Wiemy dzisiaj, że się pomylił. Jest to kilka lat przed. I tutaj trwają dyskusje między uczonymi. Natomiast kontekst, że był to czas panowania Heroda Wielkiego, że był to czas panowania Oktawiana Augusta, to nie podlega żadnej wątpliwości. Czyli mamy konkretne ramy historyczne tego wydarzenia. To nie jest jakieś wydarzenie bajkowe.
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, Miriam. Kimże jesteś? Jestem aniołem Bożym. Przybywam, aby oznajmić Ci radosną nowinę. Zostałaś wybrana na Matkę Syna Bożego.
Wybrana? Ja? Matką Syna Bożego?
Tak. Ciebie wybrał Bóg, abyś zesłała na świat obiecanego Zbawiciela. Czy się zgadzasz?
Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Duch Święty zstąpił i moc Najwyższego osłoniła ją. Dlatego też Święty, który się narodzi, nazwany będzie Synem Bożym. Będzie On wielki, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba, a Jego panowaniu nie będzie końca.
Z tego, co dzisiaj wiemy, no to obchodzimy narodziny Jezusa 25 grudnia. I dlaczego tego 25 grudnia?
Tak, to jest też bardzo ciekawy problem, bardzo dyskutowany. Data, która się przyjęła 25 grudnia, nawiązywała do rzymskiego święta Słońca. I tak przez wiele lat uważano, że niejako chrześcijanie ochrzcili, tak mówiąc w cudzysłowie, to pogańskie święto. Dzisiaj ta teza jest bardzo mocno kontestowana. W Polsce mamy wybitnego naukowca, który tym się zajmuje. To jest ksiądz profesor Józef Naumowicz, znakomity specjalista, profesor UKSW Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się tym zagadnieniem. I on bardzo polemizuje z tą datą rzymskiego święta Słońca. Mówi, że jest to raczej data związana z samymi wydarzeniami z życia Pana Jezusa. I on tutaj jako datę wyjściową podaje święto zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, które było obchodzone bardzo wcześnie, 25 marca. A zatem, biorąc jako punkt wyjścia 25 marca, oczywiście 9 miesięcy mamy tutaj okres narodzenia, który przypada na 25 grudnia. Stąd ta data. Oczywiście nie są to daty, tak jak my dzisiaj mamy zapisane w Urzędzie Stanu Cywilnego. To są oczywiście daty symboliczne, ale to, co ksiądz profesor Naumowicz bardzo mocno podkreśla, to fakt, że ustalenie się tej daty narodzenia Pana Jezusa dokonało się w kontekście chrześcijańskim, że nie było spowodowane poprzez wpływy pogańskie, bo to jest bardzo istotne. Natomiast kwestią zasadniczą jest to, że taką datę obchodzono i obchodzenie świąt narodzin Pana Jezusa zaczyna się w IV wieku.
Właśnie, bo część środowisk mówi, że ta data jest wymyślona przez Kościół po to, żeby odwrócić uwagę od tych świąt pogańskich.
Nie, myślę, że to jest taka trochę ideologiczna teoria. Chrześcijanie mają prawo i od zawsze świętowali urodziny, wydarzenia zbawcze związane ze swoim założycielem, czyli z Jezusem Chrystusem. Już Orygenes, jeden z najwcześniejszych ojców Kościoła, mówi o tym, że jest czczona grota, w której urodził się Pan Jezus. Chrześcijanie czcili miejsca święte, bardzo byli do nich przywiązani. Są takie źródła chrześcijańskie, jak na przykład podróż Egerii, czy podróż świętej Makryny, która opisuje nam pielgrzymki do Ziemi Świętej, gdzie są te poszczególne miejsca. Drodzy Państwo, chrześcijanie byli ludźmi z krwi i kości i tak jak każdy z nas, oni też potrzebowali pewnych konkretów, więc to nie jest tak, że sobie ktoś coś wymyślił i później to było powtarzane przez innych. To, co jest istotne w tym poszukiwaniu, to fakt, że nikt nigdy nie kontestował, nie zaprzeczał, że Jezus Chrystus się po prostu urodził, że jest to fakt historyczny, a nie jakaś historia, że tak powiem, wzięta z krainy mchu i paproci. Bo to jest bardzo istotne. Bo kiedy my czytamy wydarzenia zbawcze związane z narodzinami Pana Jezusa, później też z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, kiedy czytamy w naszych źródłach ewangelicznych, a też pozabiblijnych, o tych wydarzeniach, tam padają nazwy, imiona konkretnych miejsc i konkretnych ludzi, no, które są postaciami historycznymi, więc tutaj co do tego żadnych wątpliwości nie ma.
Maryja z Józefem udają się do Betlejem, aby zgodnie z rozporządzeniem Cezara wziąć udział w spisie ludności. Dla Maryi to bardzo trudna wędrówka, oczekuje narodzin syna. Gdy docierają na miejsce, okazuje się, że nigdzie nie mogą znaleźć noclegu. Ktoś życzliwy odpowiada im, że mogą zatrzymać się w stajence.
Dlaczego akurat Betlejem i co wiemy na temat samej tej drogi Józefa i Maryi do Betlejem?
Betlejem to miasteczko, które znamy z proroctwa Micheasza. Mamy jednego z proroków, który nazywa się Micheasz, mniej więcej współczesny Izajaszowi, żył w 8 wieku przed Chrystusem. I w 5 rozdziale proroctwa Micheasza znajdujemy taki tekst, który mówi: a ty, Betlejem Efrata, nie jesteś zgoła najmniejsze spośród miast Judy. Drodzy Państwo, słowo Betlejem, tak jak my mówimy, to taka spolszczona już jest wersja, dlatego że w języku hebrajskim w oryginale czytamy Betlehem. To są dwa słowa i to słowo Betlehem oznacza dosłownie dom chleba. Było to miasto w Judei, niewielkie miasteczko i paradoksalnie możemy powiedzieć, że tutaj jest coś niezwykle pięknego w tym, ponieważ ten, który stał się chlebem, urodził się w domu chleba. Miasto też historycznie znane i ta droga do Betlejem związała się z tym, że Józef pochodził z rodu Dawida, był potomkiem pochodzącym stamtąd i kiedy był ten spis, on musiał udać się do miejsca, z którego pochodził. Więc historycznie rzecz biorąc, również ta droga jest rzeczą, można powiedzieć, taką dobrze udokumentowaną. Ludzie po prostu przemieszczali się po to, żeby dać się zapisywać. To też ma swój inny wymiar, swój inny aspekt, polegający na tym, że wyobraźmy sobie te tłumy tych ludzi, które przemieszczały się po tych drogach bardzo niewygodnych, bardzo takich trudnych. To był znak twardej ręki Rzymian. Rzymianie, którzy rządzili w Palestynie. Palestyna w czasach Jezusa była okupowana przez Rzymian i oni po prostu wymagali tego, żeby się dać pozapisywać. To było związane przede wszystkim z kwestią podatków, ile zabrać podatków i też z kwestią ewentualnie powołania do wojska. Więc ten spis ludności był takim, powiem to wprost, brutalnym znakiem panowania rzymskiego.
Często w jasełkach na przykład narodzenie Jezusa przedstawiane jest, że Jezus narodził się w stajence. Mamy te osiołki wszystkie i tak dalej. Ale wiemy, że to jest to, że Jezus urodził się w grocie. I też moje pytanie jest takie, czy faktycznie tak było, jak nam mówią źródła, że Józef z Marią pukali od drzwi do drzwi, ale nikt ich nie chciał przyjąć. Co wiemy na ten temat?
To jest również bardzo ciekawe pytanie. Czytamy o tym w Ewangelii według świętego Łukasza w 2 rozdziale. I tam, drodzy Państwo, użyte jest takie ciekawe słowo katalyma. Co to oznacza? Oznacza to dom, w którym był tak jakby podział na takie dwa segmenty. Miejsca w czasach, w których ludzie mieszkali w czasach Jezusa, czy to były groty, a więc naturalne zagłębienia w skale wykorzystywane jako mieszkania. Często po prostu ludzie to wykorzystywali. Ja sam widziałem, jak byłem w Ziemi Świętej, widziałem domy, które nie miały tylnej ściany, bo one były dostawione do grot, czyli w pewnym sensie wykorzystywały te naturalne przestrzenie. Czy to była stajenka, czyli dom pobudowany, już można powiedzieć, cały, to te domy wyglądały w ten sposób, te miejsce zamieszkania wyglądały w ten sposób, że była pierwsza część, w której była jakaś gospoda, jakieś miejsce, gdzie ludzie mogli się nawet spotykać, ale potem z tyłu była właśnie ta katalima, czyli to miejsce, gdzie były zwierzęta. Te zwierzęta były po to też, żeby po pierwsze mogły być chronione, bo one były zbyt cenne, żeby je gdzieś tam na zewnątrz wystawić, a po drugie dawały ciepło. Więc urodzenie się Jezusa w takich warunkach było podyktowane też tym, że z tyłu tam pośród tych, w tej drugiej części, gdzie nie było ludzi, Maryja mogła mieć trochę więcej takiej intymności swojej, żeby moment urodzenia nie był, że tak powiem, taki na oczach ludzi. Więc niekoniecznie musiało to być odrzucanie przez ludzi, dlatego że gdyby tak można powiedzieć rozumowo do tego podejść, to przecież Józef musiał mieć też znajomych na tamtych terenach, prawda, swoich. Ale być może paradoksalnie rzecz biorąc, urodzenie w takim miejscu było najlepszym miejscem dla Maryi, żeby mogła być po prostu chroniona od ludzkich oczu. Na to wskazywałby ten termin katalima. Co ciekawe, ten termin znajdujemy później w Ewangelii według świętego Marka, gdzie oznacza salę, w której Pan Jezus będzie spożywał ostatnią wieczerzę. To jest też bardzo ciekawe.
Nadszedł na Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
chodzi o sam moment narodzin Jezusa, to mam jakąś wiedzę, no bo jednak, czy ktoś tam jeszcze był, no ksiądz mówi o tym, że to pewnie no, dobre miejsce, żeby Maryja była chroniona od ludzkich oczu, a tak urodzić samemu dziecko, to pewnie nie było najłatwiejsze, bez żadnej pomocy specjalistycznej.
Myślę, że z pewnością ktoś tam był, jakaś kobieta na pewno, która pomagała, zwłaszcza, że mężczyźni nie powinni byli się zbliżać według zwyczajów żydowskich. Oczywiście Ewangelia nam wszystkiego nie wyczerpuje. Ewangelia nie jest zapisem fotograficznym czy filmowym tego wszystkiego, co to się dokonało. Z całą pewnością jakaś pomoc no, musiała być. My tak w naszej tradycji tak patrzymy na to od takiej strony bardzo takiej też sentymentalnej, prawda? Przyzwyczailiśmy się do tego, że no, Józef i Maryja pukają od domu do domu. Z całą pewnością było to środowisko ludzi biednych, więc takie warunki urodzenia na pewno wskazują na ludzi, którzy nie są zamożni. Ale myślę, że ktoś tam z nią był, że jakaś kobieta jej w tym pomogła. Byłoby to raczej niezrozumiałe, gdyby zupełnie takiej pomocy nie było. Tym bardziej, że kobiety w Palestynie rodziły często i często też te dzieci umierały, bo właśnie z uwagi na to, że warunki też higieniczne, sanitarne nie były łatwe, to wtedy oczywiście też zdarzały się no, wypadki dużej śmiertelności, prawda? Natomiast cała historia związana na przykład tak bardzo folklorystycznie, o której często mówimy, osiołka z jednej strony, prawda, bydląt, które są i wołu, to jest nawiązanie do proroka Izajasza z rozdziału pierwszego. Mamy takie proroctwo w księdze proroka Izajasza w pierwszym rozdziale, gdzie mówi się, że osioł rozpoznaje swojego pana i wół swojego właściciela, a Izrael na niczym się nie zna. I później to w tradycję weszło, że właśnie przy żłóbku był osioł i wół. Z całą pewnością, tak jak Ewangelia według świętego Łukasza nam to opowiada, że przyszli pasterze, na pewno były później owce. Co do tego wątpliwości nie mamy.
Oto nadeszła noc, cudowna i szczęśliwa. Dziś zrodził się Boży Syn, na sianku śpi dziecina. Pójdźcie więc prędko każdy, i młody, i ten stary. Ukłon dzieciątku złożyć i serca zanieść dary.
Jeszcze do tematu jasełek, tam zawsze są takie podstawowe punkty. Wiadomo, stajenka, jest też Herod i zawsze jest trzech króli. No i właśnie jakie znaczenie w tej całej historii mają ci trzej królowie?
Właśnie, to jest kolejna bardzo ciekawa kwestia. Również postaci trzech królów, tak jak my to mówimy, to postaci z Ewangelii według świętego Mateusza. Drodzy Państwo, imiona tych królów pochodzą z tekstów apokryficznych, z protoewangelii Jakuba. Kacper, Melchior i Baltazar. To są imiona częściowo żydowskie, częściowo wschodnie, więc te imiona też nie pochodzą z Ewangelii. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Królowie w Ewangelii według świętego Mateusza nie są nazwani królami. Nie ma mowy o królach. W tekście greckim znajdujemy słowo hoi magoi, hoi magoi, którego też nie można przetłumaczyć jako magowie, bo byśmy, może dzisiaj nasze myślenie, kim jest mag, czy magowie, jest trochę inne. Natomiast to byli mędrcy, to byli ludzie, byśmy powiedzieli, poszukujący, ludzie nauki. Bardzo pięknie o mędrcach, bardzo Państwa zachęcam do lektury, bardzo pięknie pisze o tym Benedykt XVI w trzeciej części Jezusa z Nazaretu. I on tam pokazuje, że ci mędrcy tak naprawdę to byli ludzie poszukujący, ci, którzy poszukiwali prawdy, astrologowie. Czyli ci, którzy z gwiazd próbowali przeczytać losy świata. Ale zwróćmy uwagę na jeden bardzo ciekawy szczegół. To prawda, że mędrcy idą za światłem gwiazdy. Ale co ostatecznie przyprowadza ich do Betlejem, do żłóbka? Przyprowadza ich Słowo Boże. Ich Słowo Boże, bo oni w Jeruzalem słyszą, jak idźcie do Betlejem, bo tak jest napisane w księdze proroka Micheasza. Właśnie ten Micheasz, o którym wspominaliśmy już. Czyli ostatecznie mędrców przyprowadza do Jezusa Słowo Boże. Gwiazda spełniła swoje zadanie. Więc to są ludzie, którzy są, taki, można powiedzieć, takimi symbolami też ludzi poszukujących. Nie mamy na przykład w Ewangelii liczby tych mędrców. Przyszło, tradycja ustaliła trzech, dlatego że, jak już wspomniałem, w tym apokryficznym tekście mamy te trzy imiona, ale to się wzięło, ta liczba trzej wzięła się od trzech darów, czyli złoto, kadzidła i mirra, ale są inne tradycje chrześcijańskie, które mówią na przykład o czterech królach, nawet o 12 królach. W tekście greckim mamy liczbę mnogą, hoi magoi, czyli mędrcy. Po prostu nie są nazwani królami.
Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu.
Chodzi o rzeź dzieci w Betlejem na rozkaz Heroda. Spotkałem się z tym, że właściwie to pewności takiej nie ma, że ten wątek pojawia się tylko w Ewangelii świętego Mateusza i że to może być pewnego rodzaju mit.
Nie, tutaj nie możemy mówić na pewno o słowie mit. To takiego słowa raczej nie używajmy. Natomiast z całą pewnością rzeź niewiniątek nawiązuje do Księgi Wyjścia i do historii Mojżesza. Pamiętamy o tym, jak w Starym Testamencie jest mowa o tym, że kiedy nastał nowy faraon w Egipcie, następuje rzeź chłopców i tam jest taka kobieta, właściwie dwie, Sifra i Puła, które nie słuchają rozkazu faraona i ratują te dzieci. To takie trochę sendlerowe czy leszczyńskie wspaniałe postaci kobiet, które w czasach okupacji niemieckiej, w obozach koncentracyjnych ratowały dzieci. To są piękne postaci. I wtedy również te akuszerki po prostu ratują te dzieci, ale te dzieci mają być wszystkie zabijane. No Mojżesz ratuje się cudem, bo jest włożony do koszyczka. I w Ewangelii według świętego Mateusza, pan redaktor wspomniał słusznie o Ewangelii według świętego Mateusza, ponieważ w Ewangelii według świętego Mateusza historia Jezusa jest jakby budowana na podstawie postaci też Mojżesza. Jezus jest jakby drugim Mojżeszem. Mamy na to bardzo dużo takich odniesień w Ewangelii według świętego Mateusza, czyli na pewno nie ma tutaj mowy o micie. Jest to z całą pewnością nawiązanie do Księgi Rodzaju. Jeżeli Jezus jest nowym Mojżeszem, to również początek jego życia jest w pewnym sensie podobny do Mojżesza. Zagrożenie życia, ucieczka, pomoc innych ludzi. Tam były akuszerki, tutaj jest Józef, który Jezusa będzie ratował. Natomiast wiemy na pewno, że Herod Wielki, to jest postać historyczna, który był wybitnym architektem, był człowiekiem, który maniakalnie bał się, że ktoś odbierze mu władzę. To był okrutny człowiek. W historii Heroda jest mnóstwo przemocy. On po prostu zabił wiele osób ze swojej najbliższej rodziny, bo on się maniakalnie bał tego, że ktoś odejmie mu władzę. I teraz, jeżeli mówi się o tym, że jest nowonarodzony król żydowski, że rodzi się król, to rozumiemy, że to jest konkurent. Więc Herod z całą pewnością by się nie cofnął przed czymś takim. Teraz, ile tych dzieci mogło zginąć? Czy zginęły rzeczywiście? To jest kwestia, wydaje mi się, w tym wypadku dosyć nieistotna. Istotny jest fakt, że Jezus przechodzi drogę swojego ludu, przechodzi drogę Mojżesza i że zagrożenie ze strony Heroda będzie zagrożeniem, jest, było i będzie zagrożeniem bardzo realnym. Nie możemy wykluczyć, że w Betlejem zginęły dzieci. Tym bardziej, że w opisie Ewangelii według świętego Mateusza jest nawiązanie też do kolejnego tekstu Starego Testamentu, do proroka Jeremiasza, gdzie się mówi, że Rachel opłakuje swoje dzieci, bo już ich nie ma. W historii narodu wybranego było dużo momentów przemocy. Były momenty, w których ten naród musiał naprawdę walczyć o swoje przetrwanie. I historia Jezusa nawiązuje do tych faktów. Jezus przychodzi do nas jako ten, którego obiecali prorocy. Czyli cała ta historia Starego Testamentu jest w tyle, prawda? Podobnie jak historia gwiazdy, która prowadzi mędrców. No przecież to jest ewidentne nawiązanie do Księgi Liczb. Czytaliśmy ten tekst w Adwencie, słynne proroctwo Balaama, syna Beora, który mówi, że z Jakuba wschodzi gwiazda. Widzę go, ale jeszcze nie teraz. Ta gwiazda, to oczywiście później ten wątek nam się pojawi też w Ewangelii według świętego Mateusza. Pamiętajmy o tym, że żeby zrozumieć historię Pana Jezusa w Nowym Testamencie, my ciągle musimy odwoływać się do Starego Testamentu. To jest konieczne.
Tę cudowną, niezwykłą noc dla naszych serc rozdziera się zasłona mroku. Dziecko, które narodziło się w stajence, zmieniło świat. Bóg pokazał, że kocha każdego z nas, mimo braku miejsca i w domach, i w gospodzie, mimo zamkniętych serc, rodzi się Syn Boży, nadzieja dla świata. I przenika nas, jak z nieba promień. Jezus ofiaruje nam siebie podczas każdej mszy świętej. Puka do naszych serc. Tym znakiem miłości jest Eucharystia. Uwielbiajmy Pana za ten dar miłości i bądźmy Jego świadkami, nie tylko w cudowną noc.